fakty o drugiej rozpoczniemy od ostrzeżenia dla kierowców na drodze S6 w województwie pomorskim. Za chwilę więcej szczegółów. Zaginięcie amerykańskich żołnierzy na Litwie. NATO sprostowało wypowiedź Marka Rutte. Później w tym wydaniu wielka radość dzieci.
Nie mogę przestać się cieszyć.
Ta spowodowana jest podwórkiem wszystkich mieszkańców we Wrocławiu. Na S6 w Pomorskiem między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia zderzyły się dwie ciężarówki. Droga w kierunku Gdyni jest zablokowana. W tym zdarzeniu nikt nie został ranny. NATO sprostowało wypowiedź sekretarza generalnego Marka Rutte dotyczącą zaginięcia czterech amerykańskich żołnierzy na Litwie, podkreślając, że ich los jest nadal nieznany. Rutte podczas spotkania w Warszawie odniósł się do przekazywanych informacji, że wojskowi nie żyją. W komunikacie na platformie X wyrażono ubolewanie nad nieporozumieniami związanymi z jego uwagami. Armia Stanów Zjednoczonych informuje, że pojazd opancerzony Herkules, którym podróżowali żołnierze, został znaleziony zanurzony w zbiorniku wodnym. Trwają działania ratunkowe z udziałem amerykańskich i litewskich sił zbrojnych oraz agencji cywilnych. Litewskie media spekulują, że żołnierze nie żyją, jednak oficjalne stanowisko w tej sprawie nie zostało jeszcze przedstawione. Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem Francji w wywiadzie dla mediów europejskich stwierdził, że wysłannik USA do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff często cytuje narrację Kremla, co zdaniem ukraińskiego prezydenta osłabia presję Stanów Zjednoczonych na Rosję.
Przejawy Witkoffa nam dużo zaważają.
Deklaracje Witkoffa bardzo nas niepokoją, ponieważ walczymy z Putinem i nie chcemy, aby otrzymywał wsparcie. Walczymy z krajem, który jest 40 razy większy od naszego i zawsze mówiłem prezydentowi Trumpowi, że chcemy, aby Stany Zjednoczone były po naszej stronie.
Ale to ich problemy, ale za terytorium bić nam skład.
Mówił Wołodymyr Zełenski. Witkoff, choć został wyznaczony na wysłannika do spraw Bliskiego Wschodu, objął również rolę negocjatora w rozmowach dotyczących wojny w Ukrainie. Dwukrotnie spotykał się z Władimirem Putinem.
Te fakty wyjdą nam na zdrowie.
Od wczoraj można skorzystać z nowych, bezpłatnych badań dla kobiet w kierunku raka szyjki macicy. W życie weszły nowe przepisy. Co to za badania i kto może z nich skorzystać?
To są dwa badania. HPV DNA i płynna cytologia dla kobiet, które skończyły 25 lat. Oba badania wykonywane są tak jak tradycyjna cytologia, ale wynik jest dokładniejszy, bo jest to badanie molekularne. Tak to tłumaczy profesor Andrzej Nowakowski.
Te testy, które są w tej chwili dostępne, one wszystkie umożliwiają genotypowanie, czyli rozróżnienie wśród 14 genotypów wirusa, który odpowiada za rozwój raka szyjki macicy, tych najbardziej dwóch onkogennych, czyli najbardziej rakotwórczych.
Dzięki temu, że nowe badania są dokładniejsze, profilaktycznie można wykonywać je rzadziej niż tradycyjną cytologię raz na 5 lat. Poradnie ginekologiczne od dzisiaj organizują te badania i podpisują umowy z NFZ, a pacjentki już mogą pytać o konkretne terminy.
Z lekarzami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Podwórko wszystkich mieszkańców. Tak nazywa się skwer na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. W środę zakończył się jego remont, do którego mieszkańcy swoim uporem przekonali urzędników. Ta determinacja płynie we krwi nawet najmłodszych.
Bardzo nam się podoba. Ja czekam, aż pan prezydent wyremontuje moje podwórko, bo jest na razie w złym stanie.
Słuchaj Filip, tutaj prezydent właśnie stoi na boisku. To masz okazję go zapytać. Idziemy?
Zapytałem już i powiedział, że czeka na drugą pomoc.
Tak, rzeczywiście, no, udało mi się poznać młodego Filipa, który teraz z kolegami gra w piłkę i pierwsze co po zrobieniu zdjęcia powiedział, kiedy dalej, bo on mieszka akurat z drugiej strony. Prace się rozpoczną już w tym półroczu. Tutaj mamy żywy przykład tego, jak pięknie można zmodernizować wrocławskie podwórka, te historyczne.
Ja jestem bardzo w takim stanie, że nie mogę przestać się cieszyć.
Zdjęcia podwórka wszystkich mieszkańców mamy na rmf24.pl w zakładce Regiony Wrocław. A teraz w faktach rozmowa. O podróży prezydenta do Włoch oraz o tym, czy i kiedy Andrzej Duda podpisze ustawę azylową. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Marcinem Mastalerkiem, szefem gabinetu prezydenta.
Prezydent jedzie dzisiaj do Włoch. Spotka się z papieżem? Z kim się spotka?
Planowane było to kilka miesięcy temu spotkanie z papieżem. Dziś wydaje się raczej niemożliwe i się raczej nie odbędzie. Prezydent spotka się we Włoszech z prezydentem Mattarellą, spotka się z panią premier Meloni i będzie miał miał także spotkanie w Zakonie Maltańskim. To ważna wizyta ze względu na bezpieczeństwo. Prezydent kontynuuje swoją ofensywę w sprawie 3%, w sprawie bezpieczeństwa. Złożył przecież...
Przekonywał premier i prezydenta Włoch do tego, żeby te 3% oni również rozwijali.
Oczywiście, tak, będzie przekonywał, tym bardziej, że Włochy no, nie wydają dziś jeszcze 2%. Natomiast prezydent na każdym spotkaniu właśnie do tego dąży. Kiedy rok temu w Białym Domu prezydent prezentował tę inicjatywę, żeby wszystkie państwa wydawały 3%, wtedy ona była no, dość chłodno przyjęta, ale za to bardzo dobrze przyjęta i przez demokratów, i przez republikanów w amerykańskim kongresie. Tak, była świetnie przyjęta, ale i wtedy prezydent powiedział bardzo ważne słowa. To nie jest inicjatywa na dziś, na tydzień, na dwa. Może to będzie inicjatywa na kilka lat. I po roku okazuje się, że sytuacja się całkowicie zmieniła i mamy oficjalny wniosek Polski, polskiego prezydenta o głosowanie na szczycie w Hadze. Mam nadzieję, że ten szczyt skończy się sukcesem, a sukcesem będzie przegłosowanie 3%.
I rozumiem, że także w tej sprawie do Włoch jedzie prezydent.
Oczywiście.
Papież no, nie spotka się z powodu stanu zdrowia. To jest główne.
Miało być spotkanie, natomiast no, wydaje się, że go nie będzie ze względu na stan zdrowia papieża.
Premier Tusk zwrócił się wczoraj do prezydenta Andrzeja Dudy. Cały czas czekamy na pana podpis. Premier oczywiście czeka na podpis pod ustawą azylową. Na co czeka prezydent?
Premier Donald Tusk powinien wzorować się na swoim imienniku, na prezydencie Trumpie. Słyszeliśmy materiał o tym, co dzieje się w Stanach. Realne działania, takie jak podejmował obóz Prawa i Sprawiedliwości.
Mówi, czekamy na podpis, właśnie. Będzie podpis, będziemy działać.
I to jest cały Donald Tusk i rząd Platformy Obywatelskiej. Zamiast realnych działań, PR-owe ustawki, jak z tą ustawą azylową. Prezydent mówił już o tym zresztą w orędziu. I teraz mamy do czynienia z tym, że w Stanach Zjednoczonych prezydent Trump może pokazuje, że realnymi działaniami można powstrzymywać nielegalnych imigrantów, a premier liczy, że PR-ową ustawką z ustawą azylową ona niczego nie rozwiąże.
Więc ja zadam pytanie, no dobrze, jak niczego nie rozwiąże, to dlaczego jej nie podpisać? Czy prezydent ma jakieś wątpliwości wobec tej ustawy?
Prezydent ma 21 dni, zdaje się, do 7 kwietnia i podejmie decyzję, a ja chciałbym przypomnieć, że ta ustawa przeleżała w Sejmie 3 miesiące. Wie pan, panie redaktorze, dlaczego teraz pan premier nagle sobie przypomniał o tej ustawie? Dlatego, że ma niewygodny temat, dla niego niewygodny, w sprawie którego przez wiele dni milczał, czyli sprawa śmierci świętej pamięci Barbary Skrzypek, i nagle wymyśla 10 tematów, a gdyby to było tak ważne...
Temat bezpieczeństwa i temat granicy jest w wypowiedziach Donalda Tuska obecny wcześniej, to nie jest tak, że
mówię o tym, że nie mówił i milczał w sprawie śmierci świętej pamięci Barbary Skrzypek, i mówię tylko tyle. To ja zadam panu premierowi pytanie, który tak apeluje już o kilku dni. Dlaczego 3 miesiące leżało to w Sejmie? To jest tak pilne, że 3 miesiące leżało w Sejmie? Mam nadzieję, że wreszcie premier zajmie się za realną robotę, a nie PR-owe ustawki.
Panie ministrze, pan przecież wie, dlaczego leżało. Dlatego, że część koalicji się sprzeciwiała tym zapisom, głównie lewica. No i jeszcze prawnicy mieli też poważne wątpliwości.
Ustawami, które ograniczają przyjazd między innymi opozycjonistów z Białorusi, nie zatrzyma się ludzi, którzy na przykład zamordowali polskiego żołnierza. Jeżeli premier jest tak naiwny, jeżeli mamy naiwnego premiera, który myśli, że ktoś przyjmie ustawę azylową i jacyś migranci po prostu przywożeni tam przez Putina i Łukaszenkę, najpierw samolotami i po prostu napuszczani przez służby białoruskie i ruskie na naszą granicę, zdecydują się jednak nie przyjeżdżać, dlatego że pan premier sobie przyjął jakąś ustawę azylową, naprawdę apeluję o realne działanie. Ja nie wiem, co prezydent zrobi z tą ustawą. Ma czas do 21.
Właśnie o to chciałem się zapytać. Czyli nie ma pan wiedzy na temat tego, czy prezydent ją podpisze, czy nie? Czy może ma jakieś zastrzeżenia prawne? Bo są prawnicy, którzy mówią, no nie można zawieszać konstytucji, która mówi o tym, że Polska przyznaje azyl osobom realnie potrzebującym. A takie zapisy się znajdują.
Tak mówi Rzecznik Praw Obywatelskich, że jest to przecież ustawa oczywiście niekonstytucyjna. Ja nie mam wiedzy, co zrobi prezydent, i prezydent będzie to komunikował. Dziś rozważa tę sprawę, odbywają się spotkania w pałacu i to jest poważna sprawa, ale ja mam...
Spotyka się też z prawnikami krytycznymi wobec tej ustawy?
Tę sprawę prowadzi pani minister Małgorzata Paprocka. Ja nie wiem dokładnie, z kim się spotyka. Wiem, że z jednej strony mamy ustawę, którą prezydent rozpatrzy, ale wiem, że z drugiej strony ta ustawa to jest po prostu PR-owa ustawka Donalda Tuska, która nie jest realnym działaniem i nie rozwiąże realnych problemów. No nie.
Panie ministrze, opozycja domaga się dymisji wiceszefa MSZ-u Andrzeja Szajny, a pan? Chociaż
ja nie znam tej sprawy, to jest jakaś sprawa, no, która jest obciążeniem dla koalicji
sam minister powiedział, no tak, miałem problem alkoholowy, tak, byłem alkoholikiem, wiemy, że były problemy z dopuszczeniem go, przeszedł przez wirówkę, ale nie dostał zgody służb, minister mu dał zgodę, no wszystko wygląda bardzo słabo, bo pytanie, czy MSZ-em powinien wice kierować człowiek, który ma problem alkoholowy.
To jest odpowiedzialność do Donalda Tuska i ministra Sikorskiego, który przyznał właśnie te dostępy do ściśle tajnych ministrowi Szejnie. Ja nie znam sprawy, nie wiem, jak to było prowadzone. Wiem, że wiele miesięcy służby według tej wiedzy medialnej w ogóle nie wydawały żadnej decyzji. Nie wiem dlaczego, trzeba to po prostu wyjaśnić.
Trzeba to wyjaśnić, ale pytanie dotyczące alkoholu. Powinno się badać posłów, ministrów przed wejściem do pracy alkomatem? Bo trochę mamy takie wrażenie, że coraz częściej o tym słyszymy. I że może niech dmuchają w balonik jak kierowcy.
No z jednej strony jest to trochę, byłoby to trochę niepoważne, dlatego że no to powinni być poważni ludzie, ale z drugiej strony...
kierowcy jadą z dziećmi w drogę, to się ich bada.
Ale z drugiej strony to tak naprawdę w interesie polskiej klasy politycznej i Sejmu po tym, co się działo i czasem dzieje, jest to, żeby nie było wątpliwości. Więc ja bym nie miał nic przeciwko temu, natomiast no nie wiem, jak tam posłowie. Więc z jednej strony no trochę to ujmuje powagi polskiemu Sejmowi, czy Senatowi, czy parlamentaryzmowi, ale z drugiej strony powinno to być w interesie tych posłów.
Chyba nie alkomat ujmuje powagi, tylko fakt tego, co się dzieje w różnych miejscach.
No, czasem się dzieje, natomiast no, ja parlamentarzystą byłem w latach 2001-2015, więc no, nie za dużo wiem, co się tam dzieje, ale dziać się nie powinno, wie pan, to jest oczywiste i jeśli to miałoby w jakiś sposób zadziałać, no tak z przymrużeniem oka o tym rozmawiamy, no ale pamiętajmy, że to jest poważna choroba.
To jest poważna choroba, ale też może być bardzo skutecznie wykorzystana przez rozmaite
oczywiście, przez służby, przez ten, więc może to jest dobry pomysł, może ma pan rację, panie redaktorze.
To jeszcze ostatnie pytanie w części radiowej. Wybiera się pan na marsz wszystkich patriotów na 1000-lecie Królestwa Polskiego i 500-lecie hołdu pruskiego?
Nie planowałem. Nie wiem, kiedy jest, ani nie planowałem się wybrać.
Bo Jarosław Kaczyński apeluje, żeby wszyscy patrioci się wybrali. To pan nie jest patriotą, czy pan po prostu nie ma czasu?
Można być patriotą i nie chodzić na marsze. Mnie się wydaje... A kiedy jest ten marsz?
No w kwietniu 18.
W kwietniu 18. Nie wiem, co będę robił. Czy będę w Polsce, czy będę...
12. Przepraszam, tu podpowiadał mi 12.
Nie wiem, co wtedy będę robił. Dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje się mobilizować i robić marsze. Gdybym miał im podpowiadać, to podpowiedziałbym, żeby jednak marsze łączyli z realnymi problemami i aktualnymi sprawami, bo wówczas łatwiej jest mobilizować ludzi. Myślę, że 1000-lecie
Królestwa Polskiego i 500-lecie
hołdu pruskiego jest
zbyt
odległą. Myślę,
że to nie są bieżące tematy dla Polaków?
Myślę, że jest to zbyt odległą dla Polaków sprawą, żeby można było zmobilizować. Przypomnijmy sobie, jak skutecznie mobilizował Donald Tusk ludzi tu w Warszawie w kampanii i zawsze wykorzystywał cynicznie, brutalnie po prostu takie sprawy, jak sprawa tej pani, pamięta pan, która później nie była w ogóle zaproszona na ten marsz.
Na tym polega polityka.
I jeżeli ten obóz opozycyjny dzisiaj chce po prostu wrócić kiedyś do władzy, to musi znajdować takie tematy i wokół tego mobilizować.
Tomasz Terlikowski i jego gość Marcin Mastalerek, szef gabinetu Andrzeja Dudy. Całej rozmowy możecie posłuchać w internecie, mamy ją na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.